A my w popołudniu wnet zmieniamy temat, wypływamy na wody światowe. Przy telefonie dr Stanisław Krajski, filozof. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W poniedziałek, tak poinformował rzecznik rodziny Rothschildów, odszedł w wieku 101 lat Dawid Rothschild, ostatni żyjący wnuk Johna Rockefellera, przepraszam, Dawid Rockefeller, a nie Rothschild, dwie rodziny bardzo blisko związane, ale jednak różne. Wnuk Johna Rockefellera, magnata i twórcę naftowego imperium, osoba dla świata nowego porządku nieprzypadkowa i osoba nietuzinkowa dla osób, które chcą stworzyć nowy porządek świata tutaj na Ziemi. Mm-hmm.
Wystarczy spojrzeć na jakieś zdjęcie, na którym jest centrum Rockefellera w Nowym Jorku. I przed tym centrum stoi rzeźba Atlasa, podtrzymująca jego kulę ziemską. Jest to jakiś związek z tą książką Ayn Rand, Atlas zbuntowany, prawda? Ale też proste skojarzenie. Ja jestem tym, od którego zależą losy świata. Rockefeller stał, był takim niekwestionowanym przywódcą od kilkudziesięciu lat masonerii światowej i jego śmierć jest dla niej wielkim ciosem, szczególnie, że nastąpiła w momencie, kiedy tam w tej masonerii trwa wielka wewnętrzna wojna, co było widać w wyborach w Stanach Zjednoczonych.
Zaraz do wyborów i do rozstrzygnięcia wyborów w Stanach wrócimy, ale opiszmy jeszcze, kim był Dawid Rockefeller, kim on był dla tego całego systemu, który chciał zmienić nasz porządek świata.
Znaczy on, to trudno mówić o nim, prawda, bo to jest, chodzi o rodzinę, a on był kolejnym Rockefellerem i rodzina Rockefellerów przez, można powiedzieć, no kilkadziesiąt, jak nie dłużej lat, była podporządkowana rodzinie Rothschildów i razem jakby przejmowali światowe finanse i to im się ostatecznie udało w trzech momentach, to znaczy w momencie przed II wojną światową przejęcie rezerwy federalnej, czyli sprywatyzowanie dolara i dolar stał się praktycznie własnością tych rodzin. Później umowa z Bretton Woods w 1945, gdzie po II wojnie światowej Stany Zjednoczone razem właśnie z tymi rodzinami, czyli inspirowane przez te rodziny, podpisały umowę z państwami europejskimi, że tylko dolar będzie miał pokrycie w złocie, a waluty europejskie będą miały pokrycie w dolarze. Później przez kilkadziesiąt lat to pokrycie w dolarze się zmniejszało. Zaczęła być tak zwana złota kotwica, no, czyli 50% dolarów miało pokrycie w złocie, później 25% dolarów miało pokrycie w złocie, a w 1970 ogłoszono, że nie mają pokrycia w złocie i w ten sposób narodził się pieniądz fiducjarny i nastąpiła nowa era, wielkie zawirowania w gospodarce, pojawienie się tych super wielkich koncernów i od tego momentu rodzina Rockefellera zaczęła sprawować coraz większą władzę nad światową gospodarką, znaczy nad światowymi finansami, a później nad światową gospodarką.
Pozostaje pytanie, czy obecna sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych jest kreacją Dawida Rockefellera, czy jest tym takim porządkiem i czy administracja Donalda Trumpa jest wymarzoną administracją, jaką chciałby widzieć Dawid Rockefeller, czy też jest objawem buntu mas przeciwko porządkowi, który tworzył przez lata były pracownik obecnego JP Morgan.
Znaczy, na pewno to jest objawem buntu i Trump wypłynął na determinacji znacznej części tego, co się nazywa narodem amerykańskim, prawda? I jego główne hasła były antyglobalizacyjne i przeciwko wielkim korporacjom. Prawda? Między innymi wypowiedział się na temat Brexitu, mówiąc, że Wielka Brytania pierwsza uwalnia się z niewoli globalistycznej. Prawda? I tutaj można zakładać, oczywiście czas pokaże, ale można zakładać, że Donald Trump będzie zmierzał w tym kierunku. Natomiast oczywiście on nie mógł tego zrobić sam, jeden. I zaskakujące jest, że widać tu tutaj przy jego wyborach wielką walkę wewnątrz masonerii, to znaczy wyraźnie plan, znaczy bo w masonerii pewną siłę stanowią rodziny żydowskie. To nie jest tak, że one są jakąś jedyną siłą, ale stanowią znaczącą siłą, no tak jest z Rockefellerem i Rothschildem. I one początkowo wspierały powstanie państwa Izrael i go chroniły. Natomiast w pewnym momencie powstała taka koncepcja, żeby to państwo zlikwidować. Ono jest za drogie, że niepotrzebnie rzuca się w oczy, powoduje niechęć w stosunku do Żydów. I tutaj takim reprezentantem, żołnierzem Rothschilda był Soros, który w sposób jawny prowadził walkę z Izraelem i przeznaczał olbrzymie sumy na to, żeby osłabić to państwo i doprowadzić do jego likwidacji. Efekt tego był między innymi taki, że w Izraelu wprowadzono specjalne ustawy, które powodowały blokowanie przepływu pieniędzy Sorosa do wnętrza Izraela na różne organizacje, które miały ten Izrael rozbijać. I zauważmy, że jedno z ostatnich posunięć Obamy to było wzmocnienie Iranu, który głosi, że doprowadzi do zlikwidowania państwa Izrael. Iran odmrożono mu wszystkie konta, odzyskał olbrzymie sumy w dolarach. Zawarto z nim bardzo korzystne dla niego umowy biznesowe. Plus podpisano taką umowę, znaczy Stany Zjednoczone, że praktycznie nikt nie może kontrolować Iranu w kwestii rozwoju tej broni masowego rażenia nuklearnej, rakiet balistycznych i oni zaczną to robić. I przeciwko temu zbuntowały się środowiska sionistyczne, również funkcjonujące w znacznej mierze w ramach masonerii i one wsparły Trumpa. To otoczenie Trumpa jest bardzo dziwne, prawda? Dlatego, że on mianował sekretarzem skarbu, czyli takim naszym ministrem finansów, Steve'a Mnuchina, Żyda, który współpracował przez 15 lat z George'em Sorosem, a 17 lat był wysoką osobistością w banku Goldman Sachs. Jego ojciec był partnerem w tym banku. I Soros zwalczał Izrael, prawda? Ten popiera Trumpa. Był szefem jego finansów w trakcie kampanii, teraz jest sekretarzem skarbu i trudno powiedzieć, kogo on tam reprezentuje. Czy reprezentuje tą masonerię zmierzającą do likwidacji Izraela, czy tą masonerię broniącą Izraela. Natomiast co ciekawe, no, wiceprezydent mianowany przez Trumpa jest nazywany przez amerykańskie media największym przyjacielem Izraela, a Mike Pence, natomiast doradcą do spraw Bliskiego Wschodu Trumpa, czyli do spraw Izraela, został Jared Kushner, mąż jego córki Iwanki, ortodoksyjny Żyd, który wychowywany przez środowiska takie sionistyczne, między innymi na Harvardzie, bo tam na tym Harvardzie mieszkał w takim domu studenckim, który był domem takim żydowskim, gdzie to wychowanie sionistyczne było każdego dnia. No i Trump się wypowiadał, że w trakcie kampanii wyborczej, że kocha Izrael i kocha Żydów i zrobi wszystko, żeby wzmocnić Izrael, osłabić Iran, osłabić państwo islamskie, doprowadzić do przejęcia przez Stany Zjednoczone złóż ropy naftowej w Iraku i takiego oddziaływania na Irak, żeby ten Irak był poddany amerykańskiej polityce. No także sytuacja jest taka, że jest wyraźnie wewnętrzna walka w ramach masonerii, a w tym momencie zginął jej lider i tak jak w Rosji Sowieckiej pewnie będzie tam trwała walka o władzę. No i jakiś chaos, a tutaj przeciwnicy masonerii jakby wzrastają w siłę.
No to na koniec wypada nam zapytać, jak te naprężenia w masonerii, jak te naprężenia w Białym Domu i w nowej administracji Donalda Trumpa wpłyną na sytuację Polski. Czy Polska stanie się ofiarą tych zmian, czy może na tych zmianach i na tej walce skorzystać?
Ja myślę, że to jest bardzo pozytywne dla Polski, bo Ameryka już nie będzie myślała o wojnie z Rosją, a ta wojna z Rosją to na nas by się skupiła. Po drugie, Trump będzie zwalczał państwo islamskie, zapowiada, że tam rzuci piechotę, prawda, i zatrzyma ten napływ imigrantów do Europy i będzie pacyfikował te wszystkie działania islamskie, antyeuropejskie, a oni też planowali takie działania wobec Polski. No i wreszcie jakby nie będzie prowadził żadnej działalności, która by nam zaszkodziła, prawda, bo skupia się zupełnie na czym innym.
Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był dr Stanisław Krajski, filozof, znawca masonerii i znawca spisku światowego i finansjery światowej, także tej zgrupowanej za Atlantykiem w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.